rozmowy. Panie profesorze, moje pytanie jest do pana jako właśnie historyka idei. Mamy do czynienia z takim wiatrem zmian w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump zostaje prezydentem i właśnie chcę się zapytać, czym jest właśnie z tego punktu widzenia doktryn politycznych ta idea, ta polityka zapowiadana przez Donalda Trumpa, zwana trumpizmem. Czy to jest coś, co jak chciałyby takie te lewicowo-liberalne media, nowa odmiana populizmu, czy też być może to jest jakiś neokonserwatyzm, a być może mamy do czynienia, na naszych oczach tworzy się jakaś nowa idea, nowa doktryna polityczna. Panie profesorze, jak pan sądzi, jakby pan właśnie w tych kategoriach ocenił Donalda Trumpa i jego agendę?
Myślę, że z wymienionych tutaj przez pana nazw z pewnością nie będzie to neokonserwatyzm. To nawet nie dlatego, że to określenie nie pasuje do Donalda Trumpa lingwistycznie. Pasowało, bo neokonserwatyzm dosłownie w języku polskim znaczyłoby nowy konserwatyzm, ale w Stanach Zjednoczonych i w ogóle szerzej w świecie anglosaskim, a stąd również przyszło do politologii polskiej to, neokonserwatyzm kojarzony jest z pewną koncepcją polityki zagranicznej realizowanej za czasów George'a Busha, powstały jeszcze za Ronalda Reagana, polityki supremacjonizmu amerykańskiego nad światem i polityki wstrzymania kolejnych wojen przeciwko prawdziwym i urojonym wrogom Stanów Zjednoczonych. Akurat polityka Donalda Trumpa w pierwszej kadencji nie była prowojenna i myślę, że w tej też nie będzie prowojenna, więc to określenie neokonserwatyzm się źle tutaj kojarzy, szczególnie, że jest nawet taka praca w języku polskim dostępna Stelcera, pod redakcją Stelcera, wybór takich tekstów czołowych neokonserwatystów i on w ogóle uważa, że neokonserwatyzm to jest agresywna polityka zagraniczna i nie ma to nic wspólnego z konserwatyzmem. Także to słowo zupełnie do Donalda Trumpa nie pasuje i nikt nie będzie prawdopodobnie tego pojęcia w stosunku do niego używał. Drugie pojęcie, którego pan użył, to populizm. Ja powiem tak, w Europie Donald Trump będzie nazywany populistą, a to z bardzo prostego powodu. Określeniu populizm w politologii takiej lewicowo-liberalnej nadano specyficzne znaczenie. Populistą miałby bowiem być ten, kto uważa, że suwerenny naród, a wszystkie konstytucje europejskie, zachodnie w ogóle szerzej mówią o suwerenności narodu, populistą byłby ten, kto uważa, że suwerenny naród jest mądrzejszy i lepiej wie, czego mu potrzeba, niż rządzące nim liberalne elity. I populistą jest ten, kto uważa, że suwerenny naród ma prawo odsunąć od władzy liberalne elity i powierzyć je elitom nieliberalnym. Za Arystotelesa, jak sięgniemy do polityki Arystotelesa, definicja, że większość ma prawo kogoś odsunąć od władzy i zastąpić kimś innym, to po prostu była definicja demokracji. Ale teraz to się nazywa populizm i ponieważ Donald Trump występuje przeciwko takim lewicowo-liberalno-globalistycznym elitom, zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również nad Europą Zachodnią, no to z pewnością będzie określany populistą. Ja nie lubię tego słowa, dlatego że ono w języku polskim ma bardzo niesympatyczne zabarwienie. W odróżnieniu od świata amerykańskiego, zarówno anglojęzycznego, jak i hiszpanojęzycznego zresztą, gdzie słowo populizm, czy to populizmo hiszpańskie, kojarzy się po prostu z kimś, kto chce odsunąć liberalne elity od władzy. I nie ma w języku angielskim czy hiszpańskim tego posmaku pejoratywnego, jaki ma w języku polskim. Na kontynencie europejskim, w zachodniej Europie nadano określeniu populizm właśnie pejoratywne znaczenie. Ja odnoszę wrażenie, że w Polsce ono się kojarzy bardzo negatywnie z dosyć takiego śmiesznego faktu. Ja jeszcze jestem z pokolenia nieco starszego niż pan i pamiętam taki program, który się nazywał Polskie Zoo. Nie wiem, czy pan jeszcze pamięta taki program? Kojarzy?
Coś z to państwo gucwińscy coś prowadzili?
Nie, Polskie Zoo to był taki program satyryczny o polskiej polityce, gdzie politycy występowali jako zwierzęta. I tam był, no właśnie, i tam był Tadeusz Mazowiecki, który tam występował jako jakiś taki łoś czy coś, nie pamiętam. I wszystko, z czym się nie zgadzał, to rzucał takie, to jest populizm i demagogia. I ten słowo populizm nabrało wtedy w języku polskim takiego pogardliwego znaczenia, ponieważ liberalne media nim się posługiwały do określenia wszystkich tych, którzy nie zgadzali się z rządami ówczesnej Unii Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej, późniejszej Unii Demokratycznej, późniejszej Unii Wolności. Ja osobiście uważam, że myśl polityczną, czy koncepcję polityczną Donalda Trumpa i jego obozu należałoby uznać za sięgające do klasycznego, amerykańskiego, takiego bym powiedział stosunkowo liberalnego konserwatyzmu. Konserwatyzmu właśnie charakteryzującego się niechęcią do angażowania Ameryki w sprawy całego świata, czyli do pewnego rodzaju izolacjonizmu, do religijnego konserwatyzmu, niechęci do wielkich korporacji, za bogatych ludzi, którzy zagrażają wolności Amerykanów, niechęci do centralnego rządu, za bardzo rozrośniętego i tak dalej. To jest taki klasyczny amerykański konserwatyzm, który przestał istnieć właśnie w wyniku ekspansji neokonserwatystów w epoce Ronalda Reagana. Także ja tak bym określił, przepraszam, tak bym określił myśl trumpowską. Czyli można powiedzieć, to jest taki powrót do starego, dobrego amerykańskiego konserwatyzmu.
Powrót do starego, dobrego konserwatyzmu amerykańskiego, ale jeszcze zanim dopytam o ten konserwatyzm, jeszcze ten wątek populizmu bym troszeczkę chciał jeszcze omówić, bo bardzo podobnie, jak pan opowiada, jak to w Polsce zrozumiane, właśnie ja tak pamiętam, jeszcze jak sięgam pamięcią, pamiętam ze szkoły właśnie, że populizmem określano, kiedy ktoś, jakiś polityk, tak mnie uczono, głosi właśnie hasła czy też programy polityczne, na których wie, że zyska poparcie wyborców, natomiast jednocześnie zdaje sobie sprawę, że one są nie do wprowadzenia w praktyce, albo że ich wprowadzenie byłoby, przyniosłoby odwrotne skutki niż to, co wyborcy oczekują. Pan mówi, że teraz populizm stał się po prostu takim przezwiskiem, tak, dla przeciwników politycznych.
Dla tych, którzy negują rządy liberalnych elit. Czyli na przykład w Polsce populistą jest ktoś, kto nie lubi Donalda Tuska i małżonka Ann Applebaum. To jest populista. I to pojęcie populizmu, o którym pan powiedział, jak ja byłem w szkole, mało tego, jak jeszcze byłem na studiach, to również mnie uczono, że na tym polega populizm. I pod wpływem politologii zachodnioeuropejskiej populizmowi zaczęto nadawać inne znaczenie, sugerując, że każdy, kto próbuje na drodze demokratycznej, czyli zgodnej z prawem, odsunąć od władzy liberalne elity, głosi coś, co jest niemożliwego. I to miało być właśnie takie skojarzenie, że ktoś, kto głosi poglądy antyliberalne, to jest populistą, ponieważ nie jest możliwy świat bez rządów Donalda Tuska i małżonka Ann Applebaum. No to w ten sposób zaczęto ten populizm rozumieć. Właśnie chodziło o to, żeby wszystkie idee, które nie są liberalne, zamknąć w wielkim pudle pod tytułem populizm, ośmieszyć, z populistami się nie dyskutuje. Zresztą, co ciekawe, w politologii zachodnioeuropejskiej przeciwko tak rozumianemu populizmowi występują zarówno badacze o poglądach bardziej konserwatywnych, ponieważ w Europie za populistów uważa się na przykład wszystkich eurosceptyków i niechętnych powstaniu superpaństwa europejskiego, federalizacji Unii Europejskiej. Ale co ciekawe, przeciwko tak rozumianemu populizmowi występują również czasami politolodzy lewicowi. Dlatego, że różnego rodzaju postulaty lewicowe, na przykład radykalnie jakieś tam socjalne i socjalistyczne, też są uważane za populistyczne, ponieważ jest to krytyka liberalno-lewicowych elit władz. Także część badaczy lewicowych też występuje przeciwko temu pojęciu, twierdzą, że to jest taki kubeł, do którego się wrzuca wszystko, co jest nieliberalne i że tak naprawdę słowo to kompletnie nic nie znaczy i jest wyzwiskiem czy jakimś określeniem pejoratywnym, które ma zakończyć dyskusję polityczną. Także ten populizm jest krytykowany zarówno z prawicy, jak i z lewicy. No ja widziałem książkę, na przykład, której autor udowodził, że brytyjscy konserwatyści są populistami, ponieważ znaczna ich część poparła Brexit, więc to jest populizm. Czyli się okazuje, że jest albo liberalizm, taki lewicowy liberalizm, albo jest populizm. Ja myślę, że to jeśli to będzie to dalej szło w tym kierunku, to niedługo, nie wiem, Robert Biedroń ogłosi, że wszyscy ci, którzy nie popierają agendy LGBT, to są populiści.
Dopytuję o to, bo właśnie tak mi się wydaje, obserwując media, czy też nawet tutaj ostatnie wypowiedzi pana profesora Uniwersytetu Warszawskiego, pana Przemysława Sadury, który właśnie w ten sposób mówi o populizmie. I proszę mi powiedzieć, czy w takim razie to, o czym pan mówi, to już trafiło do podręczników? Na przykład teraz dzieci uczące się w szkole uczą się, że populizm to jest, tak jak jeszcze ja te kilkanaście lat temu, że to jest faktycznie właśnie głoszenie tych haseł populistycznych, czy też już teraz jest ta definicja zmieniona i
Czy dzieci się uczą takiej definicji już tej nowatorskiej populizmu, to nie wiem, ale w literaturze politologicznej jest już tego masa na temat populizmu. I populistą wzorcowym to jest na przykład Donald Trump, Marine Le Pen, Viktor Orban. Myślę, że niedługo się usłyszymy, bo jeszcze to w Polsce jednak mało używa się, że Grzegorz Braun jest populistą zapewne. Pewnie cała Konfederacja będzie populistyczna. To, że PiS jest populizmem, to już słyszałem jeszcze za rządów PiSu. Więc wszystko to, co nie odpowiada rządzącemu establishmentowi i nie ma na sobie, nazwijmy to, copyrightu Klausa Schwaba i Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, to jest populizm. Bo populizm ma być czymś, co jest niemożliwe, a ponieważ możliwe jest jedynie liberalizm połączony z globalizmem, no to wszyscy ci, którzy z jakiejkolwiek pozycji kontestują ten program, no to są automatycznie populistami. To jest, i teraz następnie przychodzą dziennikarze i mówią, nie, to jest populizm, więc populisty nie zaprosimy do studia. Przychodzi liberalny polityk. To jest populizm, więc ja z populizmem nie będę dyskutował. No i w ten sposób kończy się dyskusja i następuje tak zwany liberalny konsensus medialny, czyli mamy dyskusję, w której biorą udział jako niepopuliści, czyli pełnoprawni członkowie debaty publicznej, dyskutują ze sobą Donald Tusk, małżonek Ann Applebaum, Hołownia, prawda, i na przykład Włodzimierz Czarzasty. I to są właśnie partie, no i jeszcze przepraszam, Tygrysek. To są partie niepopulistyczne, które są poważne, więc dyskutują, a wszyscy ci, którzy są poza tym mainstreamem liberalnym, są populiści, więc z nimi się nie dyskutuje. No tak jest, to jest jakby no, celem tego jest wykluczenie po prostu z debaty publicznej tych, którzy mają inne poglądy i mamy jakby dwie możliwości ustosunkowania się do tego. Albo wyśmiewania się z tego populizmu, że to słowo, które nic nie znaczy, albo drugie, no dobra, no jestem populistą, uważam, że w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mamy stwierdzenie, że suwerenność należy do narodu, a więc suwerenny naród ma prawo ekipę Donalda Tuska odwołać od władzy i zastąpić kimś innym. No i co mi zrobicie?
Tak, jeszcze dla ścisłości może naszym widzom powiedzmy, że pan mówiąc o małżonku Ann Applebaum, mówi pan o panu ministrze spraw zagranicznych Wacława Sikorskiego.
Tak. Ja tutaj mówiąc po prostu wskazuję, kto jest w tym związku ważniejszy, pełni rolę kierowniczą polityczną.
Tak, a Tygryskiem jest minister obrony narodowej pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Skoro wiemy, o czym rozmawiamy, to
przecież... I zresztą to też małżonka go tak nazwała. Publicznie. Też małżonka. Tak. Także widzicie państwo, że małżonki w kręgach tych lewicowo-liberalnych politycznych pełnią częstokroć ważniejszą rolę niż ich mężowie.
Matriarchat wychodził na światło dzienne. To nie jest tematem naszej rozmowy. Panie profesorze, zanim przejdziemy do globalizmu, o którym już pan wspomniał, o którym też właśnie chcę dzisiaj porozmawiać, to jeszcze jak tak przerobiliśmy populizm, to zapytam teraz o konserwatyzm jako ideę. Bo wydaje mi się, że to pojęcie również ewoluowało i cały czas ewoluuje na przestrzeni wieków. Wydaje mi się, że kiedyś konserwatystą był człowiek, który był monarchistą. Teraz wydaje mi się, że konserwatystą może być demokrata czy też republikanin. A w kontekście tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie Donald Trump ogłasza, że istnieją tylko dwie płcie dla państwa amerykańskiego. Zastanawiam się, czy taki pogląd to wciąż jest pogląd takiego po prostu zdrowego rozsądku, czy też to jest jakaś już deklaracja, być może polityczna, która będzie składała się, właśnie wchodziła w skład definicji konserwatysty, że konserwatysta uważa, że są dwie płcie. Czy poszliśmy już tak daleko w tym lewicowej zmianie języka, że takie stwierdzenie jak właśnie, że są dwie płcie, to już jest deklaracja polityczna, to już jest jakaś część poglądu konserwatywnego?
Ja powiem tak, każdy z Państwa, kto oglądał zaprzysiężenie Donalda Trumpa i jego tam mowę taką, prawda, pierwszą, to być może Państwo zwróciliście uwagę na taką scenę, w sumie przerażającą i szokującą. A mianowicie Donald Trump ogłasza, że są dwie płcie i wszyscy siedzący dookoła wstają i zaczynają mu bić brawo. 30 lat temu, tak jak ktoś by powiedział, że jest więcej niż dwie płcie, to myślę, że wszyscy spojrzeliby na niego jak na szaleńca, prawda? A teraz trzeba mieć odwagę cywilną i polityczną, żeby powiedzieć, że płcie są dwie. To jest oczywiście kamyczek do pytania, czy świat zachodni przypadkiem nie oszalał i nie trafił na jakiś ślepy tor ideologiczno-światopoglądowy, że rzeczy tak oczywiste są traktowane jako część konserwatyzmu, prawda? A co do samego konserwatyzmu, to z konserwatyzmem jest ten problem, że konserwatyści generalnie zwykle bronią szerzej całej tradycji cywilizacji zachodniej, a jeśli chodzi o różnego rodzaju formy polityczne, zwykle bronią tradycji narodowej. I dlatego na przykład, nie wiem, we Francji konserwatyści przez cały wiek XIX i pierwszą połowę XX byli monarchistami, a w Polsce na przykład pod pojęciem konserwatystów zawsze uważano republikanów, to bo polska tradycja była tradycją jednak ze bardzo słabą monarchią elekcyjną i na przykład targowiczanie, którzy byli konserwatystami, no sami, czy właśnie nawet tradycjonalistami, sami uważali się za republikanów. Konfederaci barscy, też konserwatyści, się uważali za republikanów. Także te tradycje polityczne się tutaj oczywiście zmieniają. W Stanach Zjednoczonych konserwatyzm amerykański, to jest w ogóle cała dyskusja, czy w Stanach Zjednoczonych, czyli w państwie, które powstało z rewolucji, konserwatyzm w ogóle jest możliwy. I powiem tak, jest to jakby taki klasyczny konserwatyzm, to jest to oczywiście dosyć wątpliwe, ale oczywiście jest wielu Amerykanów, którzy się jako konserwatyści uważają i oni uważają, że konserwatyzm to jest tradycja, taka bym powiedział, purytańska, połączona z ojcami założycielami. Jest to z pewnością tradycja republikańska, ale równocześnie tradycja decentralizacji, ograniczonego rządu, chrześcijańskiego społeczeństwa i religijnego, chrześcijańskiej moralności, zarówno publicznej, jak i prywatnej, prawo do noszenia broni jako część konserwatyzmu amerykańskiego i tak dalej. No jest to konserwatyzm, który z punktu widzenia europejskiego jest z jednej strony mocno liberalno-republikański, z drugiej strony bardzo indywidualistyczny, ale równocześnie bardzo, bym powiedział, religijny i to bardziej religijny częstokroć niż konserwatyzm europejski. No ja myślę, że Donald Trump właśnie w tak rozumianym konserwatyzmie oczywiście się mieści, a co dla liberalnych elit jest klasyfikowane jako pojęcie, o którym żeśmy już rozmawiali wcześniej, mianowicie jako populizm, cokolwiek by to słowo miało znaczyć. Bo ja zwracam uwagę, że to populizm jest tak szerokie, że ja nawet widziałem w literaturze anglosaskiej takie pojęcie na przykład, że populistą był Józef Wissarionowicz Stalin. On też był populistą, ponieważ nie był liberałem. Na przykład no, różne słowa są tłumaczone jako populizm. Na przykład w tradycji rosyjskiej jest tam rewolucjoniści, są tak zwani narodnicy. Po rosyjsku i w języku polskim jako oddzielne słowo narodnicy. Na język angielski jest to tłumaczone jako populists, czyli populiści. Także to słowo mówię, to jest słowo, którego ja nie używam, ponieważ uważam, że ono jest po prostu słowem, w którym się mieści prawie wszystko, czy właściwie wszystko to, co nie jest liberalne. No i w tym rozumieniu oczywiście Donald Trump z tym programem takiej tradycyjnej, indywidualistyczno-religijnej Ameryki jest populistą. No, tak naprawdę program trumpowski jest to przede wszystkim program separacji Stanów Zjednoczonych od całej tej ideologii i agendy globalistycznej. To jest jakby no, główne źródło nienawiści do niego i zresztą sympatii amerykańskich konserwatystów. Wszyscy ci, co tam w Stanach Zjednoczonych częściej bywają ode mnie, twierdzą, że jak się pojedzie do Nowego Jorku, Baltimore, Los Angeles, no to sami liberałowie i globaliści. No i podobno to wygląda tak, że jak się wyjeżdża z miasta, jest prawda skreślona tabliczka, Nowy Jork się kończy, zaczynają się małe miasteczka i wsie, to tam wszędzie Trump, Trump i tak dalej. Także ten globalizm jest taką, powiedział, ideologią wielkomiejską, jak to się w Polsce mówi, młodzi wykształceni z dużych miast, a trumpizm jest doktryną tradycyjnej Ameryki. No i teraz możemy sobie postawić pytanie, która z tych Ameryk jest autentyczną Ameryką? Czy właśnie ta małych miasteczek, wiosek i tak dalej? Czy też prawdziwą Ameryką jest ten multikulturowy, pozbawiony jakiejkolwiek formy, tłum przelewający się przez Nowy Jork?
Jakby pan odpowiedział na tak postawione pytanie, panie profesorze?
No, nie mam wątpliwości, że prawdziwa Ameryka to są te małe właśnie wioseczki i tak dalej, całe te country menu, prawda, tak to nazwijmy, dlatego że tych mieszkańców Nowego Jorku, no to równie dobrze można by przesiedlić, nie wiem, do Londynu, Paryża, do Warszawy i tak dalej, to byłby w Warszawie, przyjechaliby i po tygodniu już by popierali Trzaskowskiego.
Ja zresztą widziałem taką mapkę głosów o danych wyborach z podziałem na hrabstwa, zdaje się, na te najmniejsze jednostki podziału administracyjnego USA, to faktycznie tam te hrabstwa, których zwyciężyła Kamala Harris, to takie dosłownie wysepki na takim polu czerwonych głosów o danych na Trumpa.
A najbardziej konserwatywnym stanem jest Alabama, gdzie Kamala Harris nie wygrała w żadnym hrabstwie. To jest zresztą jedyny stan amerykański, w którym Kamala Harris nie wygrała ani jednym hrabstwie. Ale oczywiście Donald Trump nie wygrał pewnie nie wygrał na wschodnim i zachodnim wybrzeżu. Te wysepki, prawda, Kamali Harris, one się na mapie wydają bardzo niewielkie, ale pamiętajmy, że one są bardzo gęsto zamieszkałe.
Tak.
To jest właśnie te 40-milionowa mniej więcej chyba, albo może i więcej, aglomeracja, prawda, nowojorsko-bostońsko, tam, prawda, baltimorsko-waszyngtońska, a z drugiej strony ta aglomeracja, najbardziej chyba zdeprawowana część Stanów Zjednoczonych, czyli Los Angeles i San Francisco razem z Hollywoodem, która się ostatnio tam troszeczkę spaliła i się miliarderom popaliły domki.
Tak było, to prawda, ale to może zostawmy już tą wewnętrzną politykę Stanów Zjednoczonych, bo w kontekście właśnie globalizmu trzeba zwrócić uwagę, że to, o czym pan też wspomniał, panie profesorze, mamy tutaj oprócz właśnie takiej polityki izolacjonistycznej Donalda Trumpa zapowiadanej wobec tej lewicowej, powiedzmy, ideologii, mamy również zapowiedzi izolacjonizmu gospodarczego, to znaczy no gdzieś mamy groźbę nakładania taryf celnych na wszystkich najważniejszych graczy tej międzynarodowej wymiany handlowej. No i tak zapytam pana, być może w tym kontekście. Na ostatniej konferencji prawicy wolnościowej Jan Fior powiedział, że do dwóch wielkich przywódców, którzy są wrogami globalizmu, czyli do Xi Jinpinga i Władimira Putina, dołącza Donald Trump. Czy pan by się właśnie zgodził z takim postawieniem sprawy, że Trump jest no, antyglobalistyczny i co to znaczy właśnie dla tych wszystkich globalistów?
No, globalizm jest tak naprawdę ideologią, która stanowi taką bym powiedział, doktrynalne uzasadnienie dla wielkiego światowego globalnego rynku. Jak na przykład słucham czasami libertarian, którzy zwalczają program Klausa Schwaba globalistyczny, a równocześnie chcą światowego wolnego rynku, to chyba nie rozumieją, że to są rzeczy połączone. Ja jestem protekcjonistą, dlatego uważam, że każde państwo ma prawo chronić swój rynek przed zalewem towarów zagranicznych. To wcale nie oznacza, że musi wszystko chronić wysokimi cłami, bo może być to dla tego państwa nieopłacalne, po prostu nieracjonalne, ale potencjalnie posiada takie prawo. Donald Trump prawdopodobnie poprzez politykę protekcjonistyczną celną będzie dążył do przymuszenia wielkich korporacji amerykańskich do przeniesienia swojej produkcji z krajów pozaamerykańskich, gdzie jest tańsza siła robocza, do Stanów Zjednoczonych. Dam prosty przykład. Jest na przykład wiadomo, że polityki protekcjonistyczne Donalda Trumpa nie popiera Elon Musk, czy jak powinno się go wymawiać, i tutaj toczę to ostatnio widzę batalię internetową, po w języku Afrikaans, czyli bo przecież z RPA pochodzi Elon Musk, no to właśnie Musk potępia protekcjonizm. Powód jest bardzo prosty. Znaczna część produkcji na przykład jego Tesli jest w Chinach. I pomysł Donalda Trumpa jest taki. jeśli mi przychodzą wielki biznes i mówi, że przenieśli na przykład produkcję czegoś ważnego do Chin, ponieważ tam dzięki tańszej sile roboczej na przykład mogą produkować to coś o 30% taniej, to Trump im powie tak, no dobra, to ja wam obłożę produkty z Chin, na ten produkt obłożę wam 30% cłem i to, czy będziecie produkować w Chinach i przywozić, żeby sprzedać w Stanach Zjednoczonych, czy wyprodukujecie na miejscu, to będzie cena końcowa po doliczeniu cła będzie taka sama. Więc radzę wam, przenieście produkcję z powrotem do Stanów Zjednoczonych. I to jest oczywiście głęboko antyglobalistyczny program. Z czego to wynika? Trump się zorientował, że do krajów, nazwijmy to tak umownie, globalnego południa, BRICS, czy jakkolwiek inaczej to nazwiemy, przeniosła się większość światowej produkcji. To znaczy, jeśli sobie spojrzymy na PKB na przykład Stanów Zjednoczonych i Chin, no to wszystkie szacunki mówią, że PKB Stanów Zjednoczonych jest cały czas większe niż PKB chińskie. Mówię tu o szacunkach, ponieważ PKB w Chinach jest nieco inaczej liczone niż w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle na Zachodzie, dlatego PKB chińskie jest szacowane przez zachodnich ekspertów, bo dane statystyczne chińskie na podstawie innej metodologii wyliczania automatycznie oczywiście też się nieco różnią. Ale w każdym razie, o ile PKB Stanów Zjednoczonych jest większe od PKB chińskiego, to jeżeli zobaczymy źródło tego PKB, to włosy stają dęba. A mianowicie PKB Stanów Zjednoczonych wyrabiane jest głównie przez usługi, w znacznej mierze wirtualne, oraz przez różnego rodzaju operacje giełdowo-bankowe. Równocześnie Chiny, mimo że mają mniejsze PKB, ich PKB z realnej produkcji różnych rzeczy jest dwa razy większe niż PKB amerykańskie. Jaki to ma efekt? A mianowicie ma efekt taki, że amerykańska produkcja przeniosła się poza Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone mogą być bogate, ale w razie jakiegokolwiek na przykład konfliktu zbrojnego, wojny celnej i tak dalej, to w tym momencie Stany Zjednoczone są odcinane od produkcji, w zamian za co nie będą na przykład mogły świadczyć swoich usług internetowych. I Chiny bez amerykańskich usług internetowo-bankowych pewnie przeżyją, ale Stany Zjednoczone bez produkcji nie. I Donald Trump chce ten proces po prostu odwrócić. Ten proces jest nie tylko groźny ze względów takich, bym powiedział, krótkofalowych gospodarczych. Na przykład w ubiegłym roku w Davos oglądałem taką dyskusję, gdzie jeden z inżynierów, czy właściwie menedżerów amerykańskich mówił, że poprzenosiliśmy produkcję różnych tam rzeczy, między innymi półprzewodników poza Stany Zjednoczone i problem polega na tym, że my już właściwie nawet nie mamy inżynierów, którzy umieliby te rzeczy produkować w Stanach Zjednoczonych. I to oznacza, że gdyby doszło do rozwodu i na przykład nacjonalizacji tego kapitału, dajmy na to przez Chiny, no to skutek tego jest taki, że chińscy inżynierowie na tym upaństwowionym kapitale, na przykład amerykańskim, będą dalej produkowali w tych fabrykach, a Stany Zjednoczone, jak będą chciały te fabryki pobudować w Stanach Zjednoczonych, to się kurczę okaże, że właściwie to my nie umiemy już tego produkować. Także to jest jakby to zjawisko, które Trump chce ograniczyć, stąd jego program nacjonalizmu gospodarczego. No a nacjonalizm gospodarczy, no to polega po pierwsze na protekcjonizmie celnym, żeby wymusić na własnych firmach, aby wracały z produkcją do Stanów Zjednoczonych. Także taki jest program Trumpa, bo Trump po prostu się zorientował, że za 10-20 lat Stany Zjednoczone, właśnie cała produkcja się z nich wyprowadzi, będą się bawiły wyłącznie w usługi i w bankowość i nic więcej. Także to jest, że tak powiem, no bardzo, bardzo dla nie tylko Stanów Zjednoczonych, dla Zachodu bardzo trudne i poważne zjawisko, które może się skończyć ostatecznie porażką w razie konfliktu ekonomicznego i załamania się tego, co Klaus Schwab nazywał łańcuchami dostaw, czyli nagle się okaże, że na przykład, nie wiem, jak Stany Zjednoczone się pokłócą, powiedzmy, z Chinami i obie strony na przykład zabezpieczą się granicami celnymi, to się okaże, że wszystko w Stanach Zjednoczonych dramatycznie podrożeje, dlatego że wszystkie rzeczy wyrabiane, produkty końcowe i podzespoły montowane są w Chinach, w Indiach czy gdziekolwiek indziej, a w Stanach Zjednoczonych nie. No i to Donald Trump ten problem bardzo mocno dostrzega i ja mu się wcale nie dziwię. Teoria wolnego rynku światowego, taka neoliberalna, libertariańska, szkoła austriackie i tak dalej, zakłada, że to w ogóle nie jest problem. Dlaczego? No bo się kupi na świecie. Tak, kupi się pod warunkiem, że na świecie jest pokój i dobrosąsiedzkie stosunki całego świata, wszystkich ze wszystkimi. W razie konfliktu się nie kupi, dlatego że może być na przykład zakaz eksportu czegoś. I tutaj jakby wszyscy zwolennicy wolnego rynku rozkładają na to ręce i uważają, że taka sytuacja nie ma prawa nastąpić. Ale dlaczego nie ma prawa? No bo tak Mises powiedział, że tak nie wolno. No ale ja myślę, że cesarz Xi, prawda, Xi Jinping powie, że a co mnie tam Mises obchodzi, po prostu wprowadzam zakaz eksportu i do widzenia.
I tutaj Stany Zjednoczone znalazły się w niebezpiecznej sytuacji. I tak się zastanawiam, bo wspominał pan, panie profesorze, o Davos, o Klausie Schwabie. Pan jest też autorem książki o poglądach Yuvala Noaha Harariego, czyli takiego no nieoficjalnego, nieformalnego guru być może tej idei właśnie postępu tego globalnego świata, świata po wielkim resecie. I zastanawia mnie to, czy te próby Donalda Trumpa, które on zamierza podjąć, żeby te procesy odwrócić, czy to ma szansę się udać, czy już po prostu nie jest za późno na to, że zmierzamy w tym kierunku tego wielkiego resetu, tego nowego globalnego rynku świata, czy te 4 lata Donalda Trumpa to nie będzie tylko taka właśnie 4-letnia zadyszka, a ten cel i tak jest nieunikniony już w tym momencie. Jak pan uważa?
To znaczy świat globalny się rozpadł. Rozpadł się w lutym 2022 roku wraz z wybuchem wojny ukraińsko-rosyjskiej, dlatego że świat się po części już podzielił. Podzielił się pomiędzy świat zachodni i obłożoną sankcjami Rosję, która się zwróciła w kierunku Azji, rynków azjatyckich. I Donald Trump prawdopodobnie zakłada, że podział świata będzie się pogłębiał, dlatego że dojdzie wcześniej czy później do konfrontacji o Tajwan, Morze Południowochińskie między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. I w takiej sytuacji prawdopodobnie świat globalny, wszystko na to wskazuje, podzieli się na dwa podświaty, czyli świat azjatycki i świat, no właśnie, zachodni. I Donald Trump w takiej sytuacji chce umocnić swoją pozycję w świecie zachodnim. Po pierwsze przygotowuje się, znaczy tak, chce prawdopodobnie, rzecz pierwsza, najważniejszym wrogiem dla Donalda Trumpa są Chiny. Jak sobie sięgniemy do strategii bezpieczeństwa narodowego amerykańskiej z czasów Donalda Trumpa, to tam jest wprost napisane, że wrogiem numer jeden praw człowieka i demokracji, czytaj Stanów Zjednoczonych, są Chiny, a Rosja to taki mały przeciwnik co najwyżej. Więc prawdopodobnie Donald Trump będzie po pierwsze próbował wyciągnąć Rosję, Władimira Putina z sojuszu z Chinami, co jej może zaoferować? No jedną bardzo prostą rzecz, Ukrainę. Co jest pytanie, czy Władimir Putin będzie na tyle naiwny, żeby zerwać sojusz z Chinami za Ukrainę? Moim zdaniem nie będzie, więc to wcale nie oznacza, że tutaj się nastąpi zaraz całkowity pokój, prawda, i koniec konfliktu. Donald Trump będzie dążył do konfrontacji z Chinami, między innymi właśnie poprzez politykę protekcjonizmu celnego. Mówiąc permanentnie o zajęciu kanału panamskiego, to się w Polsce mówi o tym głośno, ale jakby chyba w polskich mediach mało się mówi, jak Donald Trump to uzasadnia. A mianowicie chodzi o to, żeby przez kanał panamski nie mogły pływać chińskie statki. Innymi słowy, Donald Trump szykuje się po prostu do konfrontacji z Chinami. No i równocześnie chce przydusić państwa zachodnioeuropejskie, Unię Europejską, do tego, żeby po pierwsze się w tą konfrontację z Chinami zaangażowały, po drugie będzie chciał na nich wymusić zwiększenie wydatków na zbrojenia do 5% PKB rocznie. Przełóżmy na język polski. Macie kupować amerykańskie uzbrojenie i napędzać amerykańską gospodarkę. Także to jest jakby główny powód konfliktu Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską. Po trzecie, Donald Trump prawdopodobnie dąży do znaczącego rozmontowania tego całego biurokracji unijno, takiej socjalistycznej, dlatego że Unia Europejska ekonomicznie stoi od wielu lat praktycznie w miejscu, podczas kiedy Chiny, Rosja, Indie się rozwijają i mało kto pamięta, że w momencie, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, to Unia Europejska miała PKB prawie taki jak Stany Zjednoczone. I mimo rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód, w tej chwili PKB Unii Europejskiej to jest 60% PKB amerykańskiego, czyli Unia Europejska stoi po prostu w miejscu, nie rozwija się. I jeżeli ma być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych do walki z Chinami, no to słabnąca zdeprawowana kompletnie moralnie, z coraz bardziej spętaną biurokratycznie gospodarką, po prostu nie nadaje się do tego. Dlatego prawdopodobnie Donald Trump będzie dążył do wstrząśnięcia Unią Europejską i likwidacji czy osłabienia całej tej ekipy na czele z Ursulą von der Leyen w Brukseli. No dlatego, że to jest jakby no, zapora antyrozwojowa, mówiąc wprost, zajmująca się jakimiś tam zielonymi ładami, 117 płciami i tak dalej, podczas kiedy Chiny dosłownie pęcznieją. Także ja się spodziewam, że taka będzie polityka Donalda Trumpa, także taki ten świat globalizmu dotychczasowego, globalnego świata, agendy globalizmu i tak dalej, jego już nie ma. To nawet jeżeli Stany Zjednoczone po Trumpie przyszedłby jakiś Joe Biden Beast czy jakaś Kamala Harris, to jest możliwy, że tak powiem, półglobalizm, czyli sojusz Stanów Zjednoczonych z Europą Zachodnią, ale konflikt z Rosją, Chinami, szerzej Azją, on już się zaczął, on już trwa i jego się już nie da powstrzymać. To mówiąc wprost, ile by ludzie nie mieli zasobów, zawsze ludziom będzie mało i zasobów będzie zawsze za mało w stosunku do ludzkiej woli, chęci i ambicji. I dlatego doszło już do trwałego rozwodu i zaniku pożycia pomiędzy Zachodem a Eurazją i patrzymy, że tak powiem, oglądamy początek autentycznej konfrontacji o panowanie nad światem.
No właśnie, panie profesorze, nie ukrywam, że wyprzedził pan to moje... Ostatnie pytanie o tym, a gdzie w tym podziale na te dwa podświaty, gdzie w tym wszystkim Polska i Europa? Pan twierdzi, że Trump będzie próbował ją jakoś wyłuskać spod tych liberalnych elit, a co jeśli się nie uda? Czy jest realny scenariusz, gdzie Europa stanie się częścią tej Eurazji, tego świata wschodu?
Ja odnoszę wrażenie, że współcześni decydenci Unii Europejskiej to już w ogóle żyją w tak bajecznej rzeczywistości, że im się wydaje, że Unia Europejska, nie rozwijająca się kompletnie, będzie stanowiła nowe imperium, które to imperium ma mieć tą samą potęgę, co Stany Zjednoczone i Eurazja. Tak oczywiście nie jest, bo Unia Europejska się nie rozwija, poprzez Zielony Ład nawet chce zwinąć swoją gospodarkę. Także myślę, że tutaj dla Unii Europejskiej się będzie się dążyła w tym kierunku, co dąży, za 30 lat stanie się skansenem po prostu świata, a nie żadnym centrum geopolitycznym, jak to bardzo lubi mówić Ursula von der Leyen i politycy niemieccy, nie będzie miała potencjału po prostu na to centrum geopolityczne. No i w takiej sytuacji oczywiście pojawia się pytanie, czy z tej Unii Europejskiej kurczącej się nie trzeba będzie w pewnym momencie dać drapaka. Myślę, że tacy politycy jak Viktor Orban czy Robert Fico, oni po prostu już rozumieją to, że będzie trzeba w pewnym momencie dać drapaka i zmienić sojusze. W Polsce niestety tego rozumienia absolutnie nie ma. Nie ma tego ani w obecnej koalicji rządzącej, ani w PiS-ie, który może się uważać za proamerykański, ale to tylko dlatego, żeby Donald Trump za pomocą CIA Donalda Tuska obalił. Także ja odnoszę wrażenie, że niestety tutaj Polska nie wyjdzie sama z Unii Europejskiej. Jedyną szansą Polski na wyjście z Unii Europejskiej jest rozpad wewnętrzny Unii Europejskiej. Takie kraje jak Węgry czy Słowacja no wyraźnie wskazują na to, że są zdolne psychicznie podjąć decyzję o zmianie sojuszu.
A Polska nie jest w Polsce...
Nie, w Polsce nie jest. W Polsce nawet niestety Konfederacja. Myślę, że Sławomir Mentzen czy Przemysław Wipler nie są psychicznie w stanie myśleć o Polsce poza Unią Europejską. Niestety, to jest już jakaś patologia polskiego ducha.
Czyli czekamy, aż zamienimy się w skansen, ale za to będziemy uśmiechnięci, panie profesorze, jak już jesteśmy od ponad roku. Z tym uśmiechem chyba zostawimy naszych widzów. Drodzy państwo, moim państwa gościem był dzisiaj politolog, historyk idei, pan profesor Adam Wielomski. Serdecznie dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję również serdecznie. Do widzenia.